W Radiu Kraków Kultura program Jak było naprawdę? Mateusz Bożek przy mikrofonie. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj o polskim filmie Legiony z 2019 roku w reżyserii Dariusza Gajewskiego. Legiony to, patrząc na opis dystrybutora, uniwersalna opowieść o przyjaźni, marzeniach, gorącym uczuciu i dorastaniu w trudnych czasach. Wielka historia w filmie jest tłem dla rozgrywającej się w pierwszym planie love story, w którą uwikłani są Józek, w tej roli Sebastian Fabijański, dezerter z carskiego wojska, agentka wywiadu pierwszej brygady Ola, Wiktoria Wolańska, z Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego oraz Tadek, Bartosz Gellner, narzeczony Oli, Ułan i członek drużyn strzeleckich. Wielka historia w tym filmie jest tłem, no ale przekonajmy się, jak dobrym. O tym porozmawiam z moim gościem Marcinem Jarząbkiem z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór.
Nie wiem jak pan, ja po obejrzeniu tego filmu miałem mieszane uczucia.
Może dlatego, że nie miałem zbyt wysokich oczekiwań, to byłem momentami mile zaskoczony. To był podobno bardzo drogi film, 27 milionów budżetu,
super,
jak na polskie kino, to oczywiście olbrzymia...
Super produkcja polska.
Olbrzymia kwota. I na szczęście było to widać, to znaczy widać było, że to nie poszło na marne, przynajmniej w tej stronie batalistycznych scen. Gorzej pewnie trochę ze scenariuszem, ale to już pewnie coś, czego się nie da chyba tak łatwo kupić za te pieniądze. Natomiast zaskakująco dobre chyba były te sceny batalistyczne, tak? To chyba było coś, co jak na polskie kino wyszło rzeczywiście zupełnie dobrze.
Film wojenny sam w sobie wyszedł całkiem dobrze, tylko gorzej trochę z oddaniem realiów historycznych. Bo ja, patrząc na ten film, miałem wrażenie, że Legiony to nie jednostka w strukturach armii austro-węgierskiej, jak to było, tylko to było takie quasi niezależne Wojsko Polskie. A to chyba nie jest do końca prawda.
Nie do końca. To jest fikcja, tak? Reżyserska fikcja, która oczywiście miała opowiadać historię o Legionach, ale snuć te wątki w jakimś oderwaniu. Legiony były formacją formalnie funkcjonującą w obrębie armii austro-węgierskiej. Natomiast Józef Piłsudski i jego fani, jego zwolennicy robili bardzo dużo, w takiej warstwie propagandowej, narracyjnej byśmy powiedzieli, żeby przedstawić się jako de facto niezależną formacja, która tylko zupełnym przypadkiem walczy u boku armii austriackiej. Stąd do Piłsudski mówi o żołnierzach, to jest Wojsko Polskie, tak, że są pierwszymi żołnierzami polskimi, którzy przekroczą granicę Imperium Rosyjskiego i tak dalej, i tak dalej. Nigdy to nie była formacja osobna, natomiast jej status w obrębie armii austriackiej był takim, no właśnie, cały czas dyskutowany i przedmiotem wielu napięć, także w obrębie samej wspólnoty legionowej, to znaczy przywódcy legionów, bo Piłsudski nie był ani jedynym, ani nawet jedynym najważniejszym. Władysław Sikorski, Karol Trzaskadurski, Józef Haller i paru jeszcze innych.
Oni
mieli różne wizje tego, czym te legiony mają być i do czego służyć.
Z drugiej strony, to co widzimy w filmie nie wzięło się znikąd, bo to co prawda nie legiony, ale pierwsza kompania kadrowa trochę tak działała, bo kiedy ona weszła na tereny Rosji, to bez zgody władz Austro-Węgier Polacy tworzyli własną administrację cywilną i wojskową. Nakładali podatki na ludność, rekwirowali żywność, niechętnie w ogóle współpracowali z dowództwem austriackim, podkreślając na każdym kroku, że są wojskiem polskim. To, co się dzieje w filmie, możemy odnieść do faktycznych wydarzeń.
No właśnie, to może dobry moment, żeby rozróżnić to, czym różniła się kompania kadrowa, czyli pierwszych 160 mniej więcej młodych przeważnie, chociaż nie tylko mężczyzn, którzy wchodzą do kongresówki i też trochę kobiet, o tym pewnie za chwilę powiemy, od całej formacji legionowej, trzech brygad, pułku artylerii i tak dalej, i tak dalej. Od 1908 roku w Galicji istnieje konspiracyjna organizacja Związek Walki Czynnej. I to jest grupa, która zrzesza głównie dysydentów z Rosji, którzy mieli doświadczenie w organizacji bojowej PPS-u, czyli w takiej bojówce partyjnej, którą przewodził Piłsudski w rewolucji 1905, jak rewolucja opadła, no to trzeba było wymyślić nowy plan. I nowy plan był taki, będzie przyszła wojna i musimy stworzyć jakieś kadry wojskowe. Mamy więc organizację, która konspiracyjnie to organizuje, istniejące zgodnie z prawem austriackim, organizacje paramilitarne strzeleckie, czyli Strzelec w Charkowie, Związek Strzelecki we Lwowie, potem właśnie poszerzanych o tych chłopców uprawiających gimnastykę, czy musztrę, czy taką żołnierkę właśnie na sucho, powstaje na przełomie lipca i sierpnia ta formacja, która wkracza do kongresówki i którą nazywana jest kompanią kadrową. Austriacy o tym wiedzieli, ale oczywiście tutaj właśnie wizje tego, po co to wszystko robimy, były rozbieżne. Piłsudski rzeczywiście zakładał, że wojsko wejdzie tam po to, czy te formacje wyjdą tam po to, żeby rzucić iskrę na beczkę porochu, tak? Żeby doprowadzić do, jeśli nie wybuchu powstania, jak sobie wyobrażał, to przynajmniej do jakiejś takiej masowej mobilizacji, czyli czegoś, co postawi państwa centralne, czyli Austro-Węgry i Niemcy, wobec faktów dokonanych, tak?
Znaczy, no i też będzie... to mamy też
pozycja ważna.
Też to mamy zaakcentowane w filmie, bo w jednej z początkowych scen żołnierz podchodzi do naszego głównego bohatera, do Józka Wieży, i pyta się go, gdzie ty właściwie idziesz? On mu odpowiada, że do Łodzi. My idziemy w tym samym kierunku, żeby zrobić powstanie. Mhm. Prawda?
No tak.
Tylko, że to legiony idą robić powstanie.
Czy strzelcy, bo tak jeszcze wtedy o nich mówiono w tych pierwszych dniach sierpnia. 6 sierpnia to jest ten dzień bardzo ważny w takiej mitologii legionowej, właśnie te początku, kiedy to wojsko przekracza granicę pod Michałowicami, obala te słupy, tak jak widzieliśmy w filmie. No i rzeczywiście wizja jest taka, że będziemy robić powstanie, tylko nikt w kongresówce go nie chce robić, czy legioniści, czy właśnie strzelcy są przywitani, mówiąc delikatnie, bardzo chłodno, żeby nie powiedzieć bardzo niechętnie. Henryk Sienkiewicz, którego odwiedzają w Oblęgorku, też mówi im, że to nie jest dobry pomysł i wręcz ich, może nie wyrzuca, ale prawda, wyprasza ze swojej posiadłości. Czyli cały plan spalił na panewce. No i wtedy trzeba było szukać planu B, tak? I tym planem B były legiony, bo Austriacy mówili, skoro wasze działania nie mają większego znaczenia, to po prostu kończymy zabawę do regularnego wojska. I to jest moment, w którym powstają legiony, które już nazywamy legionami, a nie strzelcy. Wtedy do akcji wkraczają politycy galicyjscy, ci parlamentarzyści, uznani część tej monarchii, którzy po prostu stwierdzają, że trzeba tę działalność bronić, czy w jakiś sposób rozwinąć, bo jest w tym jakiś potencjał, który można wykorzystać.
A w tym filmie pojawia się jeszcze jeden wątek, czyli rząd narodowy. Wiemy tyle, że to jest jakaś organizacja, która wzywa Polaków do walki, w tym przypadku z Rosją. Tyle fabuła.
Tak.
Co to było właściwie?
To był blef. To był blef Piłsudskiego. Rzeczywiście legioniści, strzelcy wkraczający do kongresówki rozdają ulotki, ogłoszenia, obwieszczenia o tym, że w Warszawie uformował się rząd narodowy i że on będzie właśnie przewodził tym walkom. Nie było żadnego rządu narodowego w Warszawie, nikt o tym nie myślał. Piłsudski postanowił zagrać metodą faktów dokonanych, trochę odwołać się do idei rządu narodowego, który rzeczywiście istniał w czasie powstania styczniowego. Ważne było to, że to nie jest, żeby pokazać, że to nie jest działalność inspirowana z tylnego siedzenia przez Austriaków, czy właśnie gdzieś z Galicji, tylko to jest samorodny, oddolny ruch w kongresówce na ziemiach Polski zajętych przez Rosję. Nie wyszło, to znaczy nikt za bardzo w ten blef nie uwierzył.
Mamy jeszcze, i to się też pojawia w filmie, Naczelny Komitet Narodowy, który powstał w Krakowie, to nie był akurat blef, on istniał naprawdę. Ta nazwa pada w chwili, kiedy mamy rzut na obóz legionistów. Jeden z oficerów odczytuje dokument, w którym właśnie wspomina o tym komitecie i dowiadujemy się, że to on odpowiedzialny jest za tworzenie legionów.
I w dużej mierze jest to prawda. Wtedy, kiedy wejście kompanii kadrowej się skończyło, no pozostanie w takiej próżni, pustce, nie wiadomo było co robić, wtedy do akcji wkraczają politycy. Juliusz Leo, Władysław Leopold Jaworski, też Michał Bobrzyński, czy Leon Biliński, czyli elita polskich polityków w Austro-Węgrzech. I oni wymyślają, że powstanie Naczelny Komitet Narodowy, czyli organizacja zrzeszająca wszystkie partie polityczne polskie w monarchii, która będzie koordynować tą działalność polską polityczną i jej podlegać będzie formacja wojskowa, która będzie się nazywać Legiony Polskie. Do dzisiaj nie bardzo wiemy, który z tych 3-4 panów to wymyślił. To gdzieś w takiej dyskusji powstało. No i to jest pomysł, tak, że nie będziemy rozwiązywać tych oddziałów strzeleckich, tylko po prostu to będzie początek rozwoju formacji. Początkowy pomysł był taki, że będą dwa legiony, zachodni i wschodni. Zachodni tu w Krakowie, wschodni we Lwowie. Ten wschodni został sformowany, ale dosyć szybko, że tak powiem, rozpłynął się. A Legion Zachodni i to, co zostało ze wschodniego, stworzyło potem te legiony, jakie znamy, czyli legiony złożone z 3 brygad.
I tutaj na chwilę przerwiemy, wracamy po krótkiej przerwie. Wspomnieliśmy na samym początku naszej rozmowy o scenach batalistycznych, że zostały zrobione dobrze. I tutaj się zgadzamy. Ale jeżeli chodzi o zgodność tych scen z historią, no to cóż, zacznijmy od Rokitny, czyli bitwy z czerwca 1915 roku. Obok tej wsi znajdowały się rosyjskie pozycje obronne i do ataku na te pozycje zostały wyznaczone oddziały 2. Brygady Legionów, konkretnie Dywizjon Kawalerii rotmistrza Zbigniewa Dunin-Wąsowicza, w tej roli Borys Szyc. On zdecydował, że szarże przeprowadzi 2. szwadron, a 3. zostawi z tyłu. To film doskonale obrazuje, wszystko się zgadza, ale po pierwsze atak potoczył się zupełnie inaczej, a po drugie to nie było zwycięstwo ułanów, tylko ułanów porażka.
No tak, można powiedzieć, to się wpisuje w takie polskie myślenie, że jesteśmy najbardziej dumni z tych bitew, które przegraliśmy. Rokitna to jest miejscowość gdzieś na pograniczu Besarabii i Bukowiny, czyli już poza granicami
Polski. To jest Ukraina.
Dzisiejsza Ukraina, tak czy inaczej. To jest moment, w którym rzeczywiście tam walki toczą się w Karpatach i dochodzi do bitwy, którą byśmy w ogóle nazwali pewnie potyczką, ponieważ chyba nawet trochę krócej niż sama ta scena w filmie. Albo
no, trwała 13 minut.
A z tego, co sprawdzałem, to patrzyłem sobie dzisiaj, to scena w filmie trwała porównywalnie też 12-13 minut, więc chyba tutaj, przynajmniej jeśli chodzi o długość, to bardzo wiernie. 60 paru żołnierzy atakuje. No i tak, zgadza się. To w filmie wygląda bardziej heroicznie, tak jakbyśmy to tak naprawdę wygrali. Trudno powiedzieć, czy to była bitwa przegrana, czy nie. To znaczy, w tym sensie bitwy w czasie takiej wojny, jak pierwsza wojna światowa, gdzie mamy okopy i tak dalej, nie ma już czegoś takiego jak jedna walna, rozstrzygająca bitwa, w której od razu wiadomo, jaki jest rezultat. Tutaj był rzeczywiście taki rezultat, że ułanom Beliny udało się przebić te dwie z trzech linii. Ginie tam kilkunastu z nich, kolejnych kilku umiera, większość jest ranna, tak, że to rzeczywiście z tych 60 paru tak naprawdę żywych i całych to wraca kilkunastu. No tylko okazuje się, że zrobili to właściwie po nic, bo żadny oddział nie postępował za nimi. Sens szarży kawalerii jest generalnie taki, że ona przeciera drogę piechocie, która spokojnie ten teren zajmuje. I tego ataku piechoty nie było, no więc kawalerzyści zrobili swoje, ponieśli olbrzymie straty i się stamtąd wycofali. Natomiast z punktu widzenia strategicznego to oczywiście nie miało większego znaczenia, bo Rosjanie sami się z tych pozycji wycofali wieczorem tego samego dnia.
No ale na pewno to nie wyglądało tak, że na widok dwóch ułanów ucieka cała armia. Ta dwójka dociera do artylerii, gdzie przecież jest obsługa, kilkunastu żołnierzy uzbrojonych i oni zamiast strzelać do tej dwójki, którzy jako jedyni przetrwali z całego szwadronu, który został wybity, to oni zaczynają uciekać. Po pierwsze, do takiej sytuacji by raczej nie doszło. Po drugie, ułani nie dotarli w ogóle w głąb pozycji rosyjskich, bo oni zawrócili, wycofali się, przynajmniej ci, którzy przeżyli. A po trzecie, tego film nie pokazuje. Tutaj mamy akurat rosyjską artylerię, ale ułanów ostrzelała własna austriacka, która zrobiła to omyłkowo, przez przypadek.
Przez przypadek tak, no bo Austriacy wspierali tę natarcie ogniem artyleryjskim, no tylko, że w tego typu działaniach, tak zwany friendly fire, to były dosyć częste. No generalnie powiedzmy sobie, że pomysł atakowania uzbrojonej linii okopów przez kawalerię no nie jest najefektywniejszą strategią w przypadku wojny pozycyjnej, tak? To znaczy to, że tych ofiar było tutaj tak wiele na takim bardzo krótkim odcinku, no to niestety to nie jest wyjątek, tylko reguła przy tego typu działaniach.
A poza tym zastanawiam się, jakim cudem ułan miałby dosięgnąć szablą żołnierza wkopanego w głąb ziemi na powiedzmy 1,5 metra.
Tak, ułani mieli lance, one były trochę dłuższe, także to mogło mieć miejsce. Być może nie 1,5 metra, ale tych rzeczywiście, którzy w tych okopach byli nieco wyżej, to pewnie dało się łatwiej dosięgnąć. Scena jest tam taka bardzo właśnie podbudowująca widza i
heroiczna.
Z punktu widzenia całej kampanii oczywiście, zarówno tej karpackiej, czyli wtedy tych działań, które wtedy toczono, jak i w ogóle działań legionowych, to oczywiście Rokitna miała minimalne znaczenie wojskowe, natomiast od razu bardzo skutecznie wykorzystano ją propagandowo, tak? To znaczy wizja tego, że to jest tak naprawdę bohaterska, zwycięska szarża, to nie jest pomysł Dariusza Gajewskiego i jego kolegów, którzy pisali scenariusz, tylko to jest coś, co już w 1915 roku opowiadano w gazetach, w broszurach, w ulotkach, tak? Właśnie nasi dzielni ułani przebili się przez front, heroicznie walcząc i ginąc, tak? Więc no to jest kolejna odsłona tego samego mitu.
No to skoro mamy Rokitnę, to przejdźmy do kolejnej sceny batalistycznej, czyli do bitwy pod Kostiuchnówką z lipca 1916 roku. Film akurat dobrze obrazuje to, że legioniści musieli wtedy się mierzyć no, z potężną ofensywą rosyjską, chodzi o ofensywę Brusiłowa. No ale jak ten film oddaje realia tej bitwy?
Ta bitwa to jest jeden z wielu epizodów ofensywy Brusiłowa, bo ona oczywiście dotyczyła całego frontu wschodniego, tak? Czyli Rosjanie, którzy w 1915 roku zostali wypchnięci z kongresówki, front się ustabilizował rzeczywiście gdzieś tak w poprzek mniej więcej zachodniej Białorusi i Ukrainy, próbują w 1916 roku właśnie pod dowództwem generała Brusiłowa przełamać ten front, tak? I dokonują rzeczywiście olbrzymiej ofensywy, której opanowanie kosztuje bardzo dużo strat i wysiłku armii centralnej, zwłaszcza armii austriacko-węgierską. W tym sensie pokazanie w filmie bitwy Kostiuchnówką jest trafne, że to rzeczywiście chodziło tak, że Rosjanie atakowali, a Polacy się bronili, czyli wojska legionowe się broniły, które akurat rzeczywiście były na granicy dwóch formacji, z jednej strony wojsk niemieckich, z drugiej strony austro-węgierskich, konkretnie jakichś węgierskich oddziałów. Więc to jest prawda. Scena wysadzania okopu to już raczej między bajki możemy sobie włożyć.
A tak samo Rosjanie atakowali te okopy, wychodzą z własnego, ustawiają się w pięknym szeregu, bagnet na broń i hura?
A to oczywiście, że nie. To znaczy walki na bagnety były w czasie tej bitwy, to wiemy na pewno. Tylko chociaż myślę, że to akurat było pokazane dosyć udanie, nie wiem czy to był celowy zamysł, że walka na bagnety była jednym wielkim chaosem. Ona się zamieniała właśnie już nie w walkę oddziałów, tylko taką kotłowaninę ludzi, z których każdy walczy z każdym i próbuje jakoś przejść dalej. Natomiast jeśli chodzi o takie realia życia okopowego, siedzenia w okopach, tego jak groźną bronią był karabin maszynowy, tak? I tego jak żołnierze piechoty byli narażeni na jego atak, no to było myślę pokazane w miarę uczciwie i widać wyraźnie, że twórcy filmu Legiony widzieli cały taki rzesze filmów o I wojnie światowej. Z tych ostatnich mamy 1917, na Zachodzie bez zmian w kilku wersjach, to znaczy takich filmów, w których widzimy walkę okopową, głównie oczywiście w okopach frontu zachodniego, tam we Francji czy w Belgii, widzieliśmy już dziesiątki, więc to jest też taka pewna klisza, topos taki, który wszyscy mamy, znaczy wszyscy wiemy, jak wyglądała ta walka, no bo widzieliśmy je przynajmniej w kilku dobrych filmach.
To jeszcze jedna rzecz na koniec. W filmie pojawiają nam się w Legionach kobiety, między innymi Aleksandra Tubilewicz w tej roli Wiktoria Wolańska, jak wspomniałem. I to jest prawda, co pokazuje film, że kobiety pojawiały się w Legionach, służyły tam, między innymi w Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego. Ale pytanie mam jedno. Czy one rzeczywiście brały udział w akcjach dywersyjnych, że brały bomby i wysadzały mosty kolejowe?
O ile wiadomo, żadne kobiety nie wysadzały mostów kolejowych, ale specyfika czy wyjątkowość udziału kobiet w Legionach polega na tym, że przynajmniej na początku, w tych pierwszych tygodniach i miesiącach, Legiony, tak jak mówiłem, tworzone są przede wszystkim z zamysłu przez tych właśnie dawnych konspiratorów PPS-owskich z kongresówki i wśród nich też jest wiele kobiet. Takich, których jak Aleksandra Szczerbińska, czyli właśnie wczesna partnerka życiowa, a potem żona Józefa Piłsudskiego, które są w konspiracji od 1904-1906 roku, tak? Czyli mają taką działalność kurierską, wywiadowczą, może nie we krwi, ale na pewno mają bogate doświadczenie. I dokładnie to robią kobiety w Legionach w pierwszych tygodniach i miesiącach wojny.
Czyli raczej wywiad, łączność,
tak,
tego typu rzeczy.
Tak, to się nazywa oddział kuriersko-wywiadowczy. To jest rzeczywiście kilkadziesiąt kobiet, dziewcząt, żon, partnerek, sióstr, często samych żołnierzy.
Czyli taka historia miłosna też mogła się przytrafić.
Tak, no historia miłosna to jest coś tak uniwersalnego, że myślę, że zdarzyć się mogło wszędzie. Tu jedną tylko rzecz powiedzmy, że oczywiście te formacje potem zostały wiosną 15 roku rozwiązane pod presją Austriaków. Generalnie w takim umyśle cywilizowanej Europy nie mieściło się to w głowie, żeby kobiety były na froncie nie jako właśnie sanitariuszki, tylko właśnie jako działaczki, no już nawet nie na pierwszej linii frontu, tylko za linią frontu, czy właściwie na terenie wroga. Mieliśmy też i to kilka przypadków kobietek żołnierzek w ścisłym sensie, znaczy kobiet, które zaciągnęły się i walczyły na pierwszej linii frontu, a wtedy, kiedy było to już oficjalnie zakazane, po prostu podawały się za mężczyzn. Wanda Gerz jest takim przypadkiem. I pod tym względem no, ten charakter Legionów, szczególnie pierwszej brygady, tak, jako takiej formacji stworzonej z takiego oddolnego konspiracyjnego ruchu, a potem wciśniętej w te ramy austriackie, węgierskie, bardzo dawał taką możliwość, tak? Więc co prawda kobiety nie wysadzały mostów, ale na pewno robiły zwiad, jeździły właśnie często głęboko, w tym 1914 roku głęboko pod Warszawę właśnie, żeby dawać znać dowódcom tutaj austriackim i legionowym, gdzie są wojska nieprzyjaciela.
Moim i Państwa gościem był Marcin Jarząbek, Instytut Historii Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.